Chvála Jezusu Maria.
Będzie pochwalony Jezus i Maria. Mam nadzieję, że odpoczęliście, pokrzepiliście się, że możemy kontynuować nasze rozważania, na temat miłosierdzia. To trzecie rozważanie pragnąłbym, abyśmy rozpoczęli również jednym tekstem z Ewangelii, Ewangelii według świętego Łukasza. Ewangelista Łukasz jest ewangelistą miłosierdzia. Wszystkie Ewangelie są Ewangeliami miłosierdzia i miłości, ale szczególny sposób święty Łukasz to czyni, gdyż jego teksty najlepiej opisują Jezusa, który jest miłością i miłosierdziem. Słuchajmy tekst z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 15, od 1 do 7 wersetu. Przybliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Drodzy kapłani, wejdźmy na nowo w głębię tego tekstu. Zatopmy się w morzu Jezusowej miłosiernej miłości i posłuchajmy, co pragnie nam Pan przekazać.
Każdy tekst.
Tekst mówi, przybliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Kto chętnie słucha Jezusa? Słuchają Go ci, którzy tego potrzebują, gdyż Jezus sam powiedział, nie przyszłem, aby wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jezusa słuchają ci, którzy przyznają się do tego, że są grzesznikami. Człowiek, który myśli, że nie grzeszy, nie ma grzechu, nie ma czego słuchać od Jezusa, gdyż ta mowa Jezusowa jest ostra. Tak mówi ewangelista, że wielu odeszło od Jezusa, mówiąc, że ostra jest ta mowa. Kto go może słuchać? I dlatego faryzeusze w tym tekście wypominają Jezusowi, mówiąc, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Panie, chroń nas, kapłanów, od pokusy, abyśmy myśleli, że jesteśmy bez grzechu. A my jesteśmy posłani do grzeszników. My jesteśmy posłani, aby w Twoim imieniu przyjmować grzeszników. Abyśmy byli Twoim głosem. aby nasze słowo dotknęło grzesznika, tak jak dotykało to Twoje święte słowo, aby przez nasze słowo grzesznicy wracali do Ciebie. Jezu, jak dałeś nam piękny przykład w tym tekście ewangelicznym. Każdy zagubiony grzesznik jest jak owca, która zagubiła się od Twojego stada. Panie, przebacz nam, kapłanom, gdy uwagę powierzaliśmy tylko tym, którzy byli wewnątrz stada, a zapominaliśmy o tym, że mamy szukać tych, którzy są zagubieni, że w swojej parafii, wśród ludzi, do których zostaliśmy posłani, nie szukaliśmy tych, którzy rozczarowali się w Tobie, rozczarowali się w kapłanach, w kościele. Dlaczego z łaskawym słowem nie podeszliśmy do nich i byliśmy Twoim miłosierdziem?
A kiedy nadzie stawię na ramiona sam radość.
A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona. Jezu, podczas swojej pracy kapłańskiej często przystępowaliśmy do tego bez radości, bez zachwytu. Musi być więcej radości na naszym obliczu, radości z powodu każdej owcy, którą wróciliśmy do Twojego stada.
Oduszewi nas, Gospodine.
Panie, zachwyć nas tym naszym kapłańskim powołaniem, aby z ofiarą i miłością, jako prawdziwi pasterze, mogliśmy szukać każdą zagubioną owcę. Abyśmy podzielili się tą radością z innymi. To nie jest nasza radość, to jest wspólna radość. Abyśmy podzielili tą radość, Panie, razem z Tobą. Każdą duszę, którą przez sakrament spowiedzi, przez modlitwę doprowadziliśmy do Ciebie, spraw, Panie, abyśmy potrafili dojść do Ciebie przed Twoje tabernakulum i podziękować za każdą duszę, którą do Ciebie wróciliśmy, tak jak czynił to święty kapłan z Ars, klęcząc godzinami przed Tobą i dziękował Tobie, Panie, gdyż Ty jesteś tym, który powracasz te zagubione owce. My tylko jesteśmy środkiem w Twoich rękach.
Chwalę Ty, Gospodine.
Panie, dziękujemy Tobie za każdą owcę, którą przez swoją łaskę wróciłeś do nas. Panie, prosimy również Cię o przebaczenie z powodu naszego zaniedbania, gdy nie troszczyliśmy się z powodu tych, którzy są daleko od Ciebie, którzy się zagubili. Gdy dla nas ważniejszy był wolny czas, nasze hobby, zamiast wykorzystać każdy wolny czas swojego życia kapłańskiego, abyśmy realizowali służbę powrotu owiec do Twojego stada. Panie, dziękuję Tobie za Twoją obecność i Ty nadal prowadź nas przez swoje życie, abyśmy byli prawdziwymi pasterzami, a nie, którzy są zatrudnieni. Amen.
Opět chcę was pytać coś.
Zapytam was znów coś osobistego. Nie weźcie mi to za złe. Nie musicie podnosić ręki, ale przyjmijcie to jako jedno pytanie. Mam nadzieję, że jest ktoś wśród was, kto dorastał w wiosce i że pilnował owce. był pasterzem. Prawdopodobnie są tacy. Ja jestem jednym z tych. Dorastałem w wiosce i mogę podziękować Bogu, że jako dziecko mogłem pilnować owce, jak bardzo dziś pomaga mi to w moim kapłaństwie. Nie macie pojęcia. To był dla mnie jeden traktat z teologii. Dziś dopiero to widzę, jak wiele przyniosło mi to korzyści. Pilnować owce. I tego się nie wstydzę, gdyż dumny jestem z tego powodu. W Piśmie Świętym jest powiedziane, że Bóg wziął Dawida od owiec i kóz. Mowa jest, doprowadziłem cię od owiec i kóz, abyś był księciem nad moim narodem izraelskim. Zabiera go od owiec, aby już nie był pasterzem stada, ale aby był królem Izraela. Tak również nam, kapłanom. Bóg zabrał nas z naszych rodzin, z naszych miejsc, gdzie żyliśmy, aby postawić nas jako pasterzy owiec. I teraz wam opowiem, wam może, którzy urodziliście się w mieście, co to znaczy pilnować owce. To jest ciężka praca, bardzo męcząca. W mojej wiosce był następujący zwyczaj. Wszystkie owce były pilnowane razem. System był bardzo prosty. Jeżeli masz 20 owiec, pilnujesz 20 dni stado całej wioski. Jeżeli masz dwie owce, będziesz pilnował dwa dni, nie tylko te swoje owce, ale owce z całej wioski. I nieraz potrafiło być po 200-300 owiec, więcej niż na 100 jest dzisiaj. I idziesz sam, ja dziecko, i nie jest łatwo przypilnować owce. Wiecie, jakie są owce. Gdy jest wiele owiec i kóz, krów, to wtedy brakuje paszy, nie ma trawy, a gdy owcy brakuje trawy, to ona będzie sama ją szukała, a ty jako pasterz nie znajdziesz wystarczającą ilość paszy. Owca idzie sama i wiecie, co się dzieje. Tak jak w narodzie, zawsze jest jakaś owca, która jest szefem, siebie postawi jako szefa głównego i ona pierwsza idzie, podniesie głowę, beczy i idzie tam, gdzie jest zabronione. I ona jedna pierwsza idzie, a potem wszystkie idą za nią. I wtedy owiec nie można zatrzymać. Owca jest głodna i potrzebuje pokarmu. Dlaczego mówię wam to? My jesteśmy pasterzami. To, co wspomniałem dziś rano, dzieło miłosierdzia to uwalnianie dusz. Między drugie akt miłosierdzia w naszym kapłańskim powołaniu to jest prowadzenie stada, prowadzić stado, głosić słowo, powracać owce. W pasterskim słownictwie istnieje słowo, nie wiem jak w innych językach jest, ale u nas mówi się wracać owce, to znaczy jeżeli owca poszła w kierunku zabronionym, to musisz ją powrócić do tego miejsca, gdzie jest pasza dla nich wyznaczona. Naszym zadaniem jest, aby wracać owce, ale w jaki sposób my to czynimy? My czynimy to przez służbę głoszenia słowa, głosić słowo. Nasze słowo musi dotrzeć do owiec. Dobrze jest, że nasze owce rozumią. Gdy pilnujesz owcę, owca nie rozumie ludzkiego języka, ona jest głodna i możesz mówić, co chcesz, krzyczeć. Ona pragnie tylko napełnić swój żołądek. Podoba mi się język niemiecki, dlatego że jest bardzo dokładny. Wiecie, że jedno z dzieł miłosierdzia, czynów miłosierdzia, uczynków, po łacinie mówione jest ignorantes instuere. My w języku chorwackim niewłaściwie to przetłumaczyliśmy. Właściwie to przedstawia, co ten uczynek miłosierdzia przedstawia. Nieumiejętnych pouczać po niemiecku przetłumaczyli słowo ignorantes. To nie znaczy, że człowiek, który jest niewiedzy, lecz to jest człowiek, który zszedł z właściwej drogi, który wpadł w niewłaściwą wiarę, a instruere to nie tylko pouczać kogoś, lecz powrócić kogoś na właściwą drogę. I dlatego uczynki miłosierdzia względem duszy to oznacza owcę, która zeszła z niewłaściwej drogi, musisz ją wrócić na właściwą drogę. Ale w jaki sposób to uczynić? To musimy uczynić poprzez swoje homilie. Jak wiele w naszych homiliach dziś brakuje tej prawdziwej nauki, aby w swoich homiliach tłumaczyć ludziom piękno naszej wiary katolickiej. Czy nasze kazania są wyrazem prawdziwego miłosierdzia? Czy jest coś lepszego, gdy kazanie jednego kapłana wyraża piękno Ewangelii i czystość nauki katolickiej, depositum fidei? Przynosić ludziom wiarę, zdrową naukę, jak bardzo brakuje nam dziś tego kapłanom. Czy puszczamy nasze stado, aby poddało się wiatrom naszych czasów i aby sami wybrali niektórych ideologii, aby sami układali swoją naukę, wiarę? My nie jesteśmy gotowi ich upomnieć, uprzedzić. Gdy tego nie uczynimy, to jest wielki brak niemiłosierdzia. Naród potrzebuje przewodnictwa. Prawdziwe miłosierdzie to znaczy nauczać człowieka w sposób właściwy. Stary ojcowie Kościoła, każde kazanie ich zawierało wiarę. Naszym kazaniom brakuje tej dogmatycznej jasności. My myślimy, że ludzie to wszystko wiedzą, ale gdy zaczynamy głosić kazanie, to widzimy, że ludzie zapomnieli o tych zwykłych, prostych rzeczach, a może nigdy się tego nie nauczyli i stają się ofiarą niewłaściwych przekonań. Posłuchajcie, co mówi zakonnik prawa kanonicznego w XVIII wieku. W tym kanonie jest napisane: w kazaniach, w homiliach przede wszystkim trzeba wyjaśniać to, w co wierni muszą wierzyć i czynić dla zbawienia. To jest prawdziwe miłosierdzie, przynosić czystą naukę katolicką, to, co jest właściwe. Czy nie jesteśmy niemiłosierni, gdy umniejszamy narodowi to piękno czystości nauki katolickiej? Dzisiejsze prawo kanoniczne, to nowe, mówi w ten sposób, że należy głosić na temat chwały Bożej o zbawieniu dusz, ale później jest pisane tak: należy głosić i mówić o godności i wolności osoby ludzkiej. To przedstawia nam, jak deklaracja narodów Stanów Zjednoczonych, idee francuskiej rewolucji katolicki kapłan może stać się jako działacz z Narodów Zjednoczonych, zamiast być prawdziwym sługą głoszącym czystość wiary katolickiej. O tym niedawno przeczytałem piękny artykuł. Gdyż jaka jest mowa o prawach ludzkich, to jest dalekie od katolicyzmu. Człowiek może czynić wszystko to, co nie szkodzi innym. To nie jest dla nas wystarczające, lecz ludziom należy głosić piękno nauki Jezusa, czystą naukę ewangeliczną i to te uczynki miłosierdzia w naszym życiu. Nie wiem, czy czytaliście, ale jednym z najlepiej znających w zeszłym stuleciu katolicki niemiecki pisarz Dietrich von Hindenbracht, on myślę jednego dnia będzie nauczycielem Kościoła, on z tą niemiecką precyzyjnością przedstawił sytuację współczesnego Kościoła, jego piękna trylogia, trzy księgi, które noszą tytuł Nowa wieża babilońska, koń trojański w kościele i zniszczona winnica. On mówi o tej wielkiej problematyce we współczesnym kościele, gdy my, kapłani, zapominamy, aby głosić czystość nauki katolickiej i gdy pozwalamy, aby jakieś ideologie, niewłaściwa wiara wpływała na nas sposób głoszenia słowa, abyśmy podobali się temu światu, abyśmy byli w zgodzie z duchem tych czasów. To nie jest miłosierdzie, to jest zdrada nauki ewangelicznej Jezusa, gdyż co dzieje się z nami w tym przypadku? Bardziej boimy się ludzi, bardziej jesteśmy zniewoleni przez ludzkie myślenie, zamiast w jasny sposób przedstawić ludziom katolicką naukę. Na Zachodzie kapłani, biskupi, którzy przedstawiają jasną naukę katolicką, naukę Pisma Świętego, bywają ukrzyżowani poprzez mass media. Czy jest jakaś inna droga? Nie możemy podobać się światu tych czasów, mass mediom. Nie możemy umniejszyć ludziom piękna Ewangelii, gdyż, powtarzam, to jest prawdziwe miłosierdzie.